Dobrze, o czym będzie słowo? O dawaniu, bo zdradziłem w czasie zbierania kolekty. Ale tak naprawdę mam trochę inny temat, inaczej to troszkę zatytułowałem. Życie jest oddawaniem. Życie jest oddawaniem. Czyli nasze życie jest oddawaniem. Miałem wczoraj taki wolny dzień, szabat jak zwykle zresztą. Wczoraj może bardziej jeszcze wolny niż zwykle, bo moja żona była na studiach. I miałem trochę czasu, żeby spędzić samemu z dziećmi. Była pogoda, dzieci pobiegły sobie biegały cały dzień wokół domu. Było ciepło, więc ja tylko rozłożyłem im trampolinę, żeby mogły jeszcze dłużej tam być. I wyciągnąłem grabie, dałem w prezencie im i oni bardzo lubią takie zabawki. Więc miałem dużo czasu i tak... Miałem od dwóch tygodni marcowy magazyn Forbesa z listą 100 najbogatszych ludzi na świecie. I tak sobie po prostu przy kawce zacząłem studiować i zacząłem sobie czytać. I wiesz, zawsze jak czytasz coś takiego, to masz bardzo dziwne uczucia, tak? I to w zależności od tego, w jakim miejscu jesteś w życiu. Czasami jest tak, że jest to źródłem inspiracji, że wow, to po prostu rzeczy są możliwe i tam czytasz życiorysy i widzisz, jak ktoś po prostu doszedł do czegoś, od czegoś i jak to wszystko wyglądało. Ta lista też jest tak konstruowana, że ci, którzy spadają na tej liście są omówieni, ci, którzy wzrastają są szczególnie omówieni lub ci, którzy wskakują na tą listę 100 najbogatszych Polaków są szczególnie omówieni. Tam też pierwszy raz chyba zdjęcie takiego naszego znajomego chrześcijanina, który jest 29 w tym roku, w zeszłym roku był 20, Krzysztofa jest tam umieszczony, więc tam o nim sobie poczytałem. W innych latach, jak czytałem tą listę, to czytałem ją trochę na takiej zasadzie, o Boże, po prostu ile to można mieć, a ile ja nie mam. Tak, to też jest jedna z takich refleksji. Ale wczoraj miałem zupełnie inne takie wrażenie, a mianowicie, że nawet najbogatsi spośród tych najbogatszych, najwięksi krezusi, oni są tylko w tym całym świecie jakimiś mróweczkami. W ogóle miałem taką myśl, która mnie bardzo tak też męczyła od czasu, jak ten samolot z linii malezyjskich zaginął i do dzisiaj się nie odnalazł. I to jest po prostu w ogóle szokujące, że dla opinii publicznej, że się nie może znaleźć. Miałem taką myśl, że jejku, na świecie żyje parę miliardów ludzi. Więc tak naprawdę życie każdego z nas to jest jakiś nieistotny ułamek. Gdy zaginął ten samolot, który się do dzisiaj nie może odnaleźć, to ktoś podał informację, że więcej jest dzieci ginie każdego dnia, jest porywanych, znika, niż było pasażerów w tym samolocie. Wielokrotnie więcej, każdego dnia. I nikt ich nie szuka. Tu jest samolot, którego ktoś szuka od dwóch tygodni. I kiedy czytałem tą listę, wracając do tego Forbesa, to uzmysłowiłem sobie, że życie każdego z nas jest tak małe, i tak nieistotne, że go po prostu praktycznie nie ma. Że jesteśmy jak po prostu tutaj na tej, zamieszkując tą kulę ziemską, jesteśmy jak mieszkańcami jakiegoś mrowiska, gdzie każdy z nas jest taką nieistotną mrówką, która odgrywa jakąś swoją rolę, ale ma znaczenie dopiero, kiedy chodzi o sumę, a sam w sobie jest bez znaczenia. Tak? I takie miałem myślenie o sobie, że Boże, jestem tchnieniem, jestem pyłkiem, jestem prochem. Wyobraź sobie jedną miliardową, tak? Część czegoś. Wyobraź sobie. Czy to można sobie w ogóle wyobrazić, jak zaczniesz dzielić na części, tak? Nie jest podzielić na 100. Jedna setna, czyli 1%. To nie jest jedna tysięczna, tak? Czyli jedna dziesiąta procenta. To nie jest po prostu jedna dziesięciotysięczna. To nie jest jedna stotysięczna. To nie jest jedna milionowa, to nie jest jedna dziesięciomilionowa. Nie wiem, ci, którzy tak po prostu lubią może cyfry, to mogą sobie to wyobrazić, ale kwestia skali jest absolutnie powalająca, bo my nawet nie jesteśmy jedną miliardową, ale jedną kilkumiliardową składową tutaj naszego życia na Ziemi. I kiedy tak myślałem sobie, Boże, to w takim razie czym jest moje życie? Czym jest moje życie, jeżeli po prostu jestem tylko pyłkiem? Się dowiedziałem... Też dzisiaj rano czytałem, że jakiś wulkan na Islandii jest bardzo aktywny i prawdopodobnie huknie już niedługo. I tam zacząłem czytać o innych wybuchach wulkanu i w ogóle myślałem, że po prostu nasza planeta jest bardzo niestabilna i w ogóle jak z oblicza kosmosu się spojrzy, to jeszcze w ogóle, wiesz, my jesteśmy jakąś jedną miliardową na Ziemi, a jeżeli się weźmie planety i tak zacznie wyświetlać układy, tak? Najpierw pokazałbym wam, może widzieliście takie prezentacje, są bardzo fajne w internecie, że ktoś wyświetla kulę ziemską, później ta kula się troszkę zmniejsza, na orbicie widać księżyc, później to się trochę zmniejsza, zaczynamy widać sąsiednie planety, to się jeszcze zmniejsza, później wyskakuje taki wielki łuk Słońca, prawda? Tam już Ziemi prawie nie widać, później to się jeszcze zmniejsza, później nasza galaktyka jest, to się jeszcze zmniejsza, w końcu widzimy jakąś drogę mleczną, to się jeszcze zmniejsza, już nie wiemy, gdzie był początek, tak? Albo z drugiej strony, od tych wielkich galaktyk powiększamy, tak? Powiększamy, wszystko znika. Dochodzimy do Ziemi, później jest zoom, tak? I dochodzimy do Polski. I w tej Polsce jest zoom, i dochodzimy do Warszawy, i zwiększamy to, i to zdjęcie satelitarne nas ciągle nie widać. To jest kwestia skali, to jest kwestia zastanawiania się nad tym, czym jest nasze życie, tak? Czym jest nasze życie i jaką my rolę mamy tutaj do odegrania, czy my w ogóle kimś jesteśmy, czy coś mamy. Czytałem w tym akurat magazynie Forbesa było o ludziach, którzy są bogaci, którzy przeznaczają duże kwoty na różne fundacje, na służbę charytatywną, że w ogóle Bill Gates, który jest jednym z najbogatszych ludzi na Ziemi, po prostu postanowił, że to będzie jego główna działalność, dawanie, a cały swój biznes przekazał, że tak samo zamierza zrobić pan Buffett, który chce 99% swojego majątku rozdać. Tak czytałem sobie i tak myślałem, no dobrze, no to okej, ale wiesz, nawet ci najbogatsi Polacy, którzy mają po kilka miliardów złotych, to jak to się ma do bogactwa całego kraju i budżetu, tak? To są drobne składowe części nawet wśród tych najbogatszych. I tak naprawdę nie ma takiej miary, żeby można było dwóch ludzi zmierzyć i powiedzieć, że tego życie jest bardziej wartościowe, a tego życie jest mniej wartościowe. W tej wielkiej Bożej skali, w obliczu całego stworzenia, wszechświata, wszystkich ludzi żyjących na Ziemi, to my wszyscy jesteśmy po prostu nieistotni. Wszyscy jesteśmy jednakowo warci. Jak dojdziemy, jak spojrzymy na to z perspektywy śmierci, to jesteśmy wszyscy zrównywani na koniec. Tak? Nic na ten świat, Słowo Boże mówi, nie przynieśliśmy, nic z tego świata nie wyniesiemy, tak? Więc to jeszcze jest bardziej... Mam nadzieję, że to nie jest jakaś taka zbyt odległa jakaś filozofia i może jakoś w innym miejscu jesteś swojego życia, nie wiem, może napiłeś się rano kawy i czujesz, że jesteś zwycięzcą i że podbijesz świat i teraz może to jest trochę dla ciebie obce, ale ja mówię o czymś, co mi towarzyszy i to nie jest związane z moimi urodzinami, bo skończę dopiero 18 lat, więc... Ale to jest po prostu związane z tym, jak Bóg chce odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Kim my jesteśmy, tak? I dobrze, i teraz przejdziemy do kilku fragmentów ze Słowa i sobie poczytamy. Może jeszcze zanim przejdziemy do konkretnych fragmentów ze Słowa, czytałem w tym tygodniu Biblię i tak akurat dwóch bohaterów mi jakoś tak się rzuciło na moją wyobraźnię. Jeden to jest Gedeon, a drugi to jest Mordochaj, opiekun, przybrany ojciec, wujek Estery, królowej Estery. Gdzie oni obydwaj odgrali w Biblii ważną rolę. Gedeon do wyzwolenia Izraela jest jednym z głównych bohaterów Księgi Sędziów w Biblii, a królowa Estera poprzez swojego wuja Mordochaja odegrała rolę, żeby wybawić cały naród też izraelski w czasie, kiedy oni byli w niewoli babilońskiej. I teraz jedna ciekawa rzecz jest, mianowicie oni obydwaj pochodzili z rodu Benjamina. I ród Benjamina to było to najmniejsze pokolenie, czyli to najmłodsze pokolenie, tak? Zawsze ten najważniejszy to był ten pierworodny, Juda, ten na początku, który kroczył. Ten ostatni to był najmniej istotny. Gedeon, kiedy został przez Boga powołany, żeby wypełnić swoją misję, on się wzbraniał i właśnie jako taką wymówkę podawał to, że on jest z pokolenia Benjamina, a jego rodzina w tym pokoleniu jest najmniejsza, a on w swojej rodzinie w ogóle najmłodszy, tak? I tutaj u Mordochaja, on również jest z pokolenia Benjamina. I tak Bóg do mnie powiedział, że tak naprawdę, odpowiadając mi na to pytanie, które tutaj zadałem, że tak naprawdę nie chodzi o skalę, bo skali nie ma już, po prostu żeśmy to powiedzieli. Nie ma mowy o żadnej skali, wszyscy ludzie są równi. Ale jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, kim jesteśmy, to chodzi o to, jaką my rolę odegramy w naszym życiu i czy zrobimy to z naszym życiem, czego Bóg od nas oczekuje. To dopiero nadaje daje odpowiedź na to pytanie, kim my jesteśmy. Tak, oczywiście można na to pytanie też odpowiedzieć jeszcze w inny sposób i odpowiedzieć na to pytanie, tak jak często odpowiadamy ewangelizując, mówimy, a za kogo Chrystus umarł, tak? I czy Chrystus umiera za pył, tak? Za proch, czy za mrówki? Nie, Jezus umarł za osoba, umarła za osobę, tak? Jesteśmy tak wartościowi, bo to jest życie Syna Bożego. Ale ja bym akurat chciał dzisiaj nie od tej strony perspektywy zbawienia i Jezusa Chrystusa, tylko z tej perspektywy innej, z perspektywy słowa i tego, czego Bóg oczekuje, co my mamy zrobić w naszym życiu. I teraz słuchajcie, teraz... jeszcze coś zrobię, tak? Okej. To jest pierwszy fragment z Ewangelii Marka 10:21. Fajny fragment. Możecie wyłączyć tą wentylację, bo tak wszystko tutaj nam zaczyna fruwać. Chyba, że jest za gorąco, to... Fragment, który fajnie się czyta, jak myślisz o tych, którzy dużo mają. Właśnie w tym spojrzeniu poprzez tą listę najbogatszych ludzi. Marka 10:21. Wtedy Jezus spojrzał na nich z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Tak? I to jest, czytamy, że to był bogaty młodzieniec i później odszedł zasmucony, ponieważ miał co? Miał dużo. I teraz my po prostu możemy to czytać. Ja zawsze jak czytam to, zawsze czytałem ten fragment, to zawsze wahałem się, czy to nie jest do mnie. Czy... Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Znaczy, generalnie twierdzę, że to nie jest do mnie. Więc nie jestem bogatym młodzieńcem. Chociaż młodzieńcem. I zawsze tak mówię, to jest takie po prostu... I tak często głosiłem o tym, że wiesz, że Bóg wie, do kogo jak powiedzieć. Ma do każdego klucz, tak? I w przypadku tego człowieka młodego, to właśnie to był ten jego problem, to był ten... On potrzebował, żeby mu się tam po prostu dorwać do tego jego głębokości serca. I jest, wiedział, jak go ustrzelić i go tutaj dał mu po tych piętach achillesowych, tak? Więc zawsze jak czytam ten fragment, mówię, nie, to nie do mnie. Ale teraz, kiedy przygotowałem to słowo i miałem myśli z tego magazynu Forbesa i wiele innych, czym jest nasze życie, jaka jest skala naszego życia, pomyślałem sobie, że to jest faktycznie tak naprawdę werset dla każdego z nas i on jest dla mnie. Wiecie, co tutaj czytamy? Tutaj czytamy tak. Wtedy Jezus spojrzał na nich z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Czyli tak, Jezus mówi do niego, że jemu jest czegoś brak. To jest bardzo mocne, kiedy myślimy o tym, że to jest człowiek, który ma wiele. Tak? My, jeżeli myślimy o naszym życiu, to możemy powiedzieć, czego nam brak. Ale teraz, jeżeli Pan spojrzy na nasze życie, to czy On się zgodzi z tym, że to jest nasz brak? Cisza się zrobiła teraz. To może dobrze. Tak? Ja wstaję rano i mówię: Panie, potrzeba mi kawy. Tak? Czy Panie, zgodzisz się ze mną? A Pan powie: nie. Pan powie: nie, brak ci mleka. Do kawy. Nie. No dobrze, inaczej może. Panie, brakuje mi kawy. A Pan może powiedzieć: nie, twój brak to jest brak spotkania ze mną na przykład. I teraz jest takie zmaganie. Czyją perspektywę uznać za prawdziwą odnośnie mojego braku? Czy moim brakiem jest to, co ja uważam za brak? Czy moim brakiem jest to, co Pan uważa za brak? Brak, 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 brak. Zapamiętacie to słowo, brak. Co jest potrzebą? Jezus mówi do niego, nie tylko, że to jest jego potrzebą, ale mówi, że to jest jedna potrzeba, albo jedyna potrzeba, jednego ci brakuje, tak? Więc mówi mu, że tak naprawdę twój jedyny brak, bo on tam pytał po prostu różne rzeczy, on miał swoją definicję, tak? Czy już jest wystarczająco doskonały, czy wszystko dopucowane, wypicowane, czy po prostu już jest idealnie. Mówił, tak, generalnie wszystko, nie masz braków, ale masz jeden brak i to jest brakiem. Tak? I teraz, co mu powiedział, że brakiem jest u niego? Idź, sprzedaj wszystko, co masz. To był jego brak. Czyli można powiedzieć, że jego brakiem było to, co posiadał, a nie chciał wypuścić ze swojej ręki. To jest bardzo mocne, jeśli chodzi o spojrzenie na tego błogiego młodzieńca. A teraz wróćmy do tego spojrzenia, że to jest mowa o nas. Więc tu jest powiedziane sprzedaj. W naszym przypadku w języku polskim, nie wiem jak to jest tam w grece i hebrajskim, nie sprawdzałem tego akurat dzisiaj, ale to jest bardzo fajne, bo to jest sprzedaj. Tak? Sprzedać to jest też połączone z oddawaniem. Tak? Oczywiście tutaj jest sprzedawanie, to jest coś za coś, tak, że oddajemy, ale to jakoś tam do nas wraca, ale jest tam to daj zawiera się w tym słowie. Będziemy do tego za chwilę wracać jeszcze w innych wersetach. Teraz, co on mu kazał mu sprzedać? Czyli oddać, dać. Tak? Bo później miał rozdać ubogim. Tak? Więc sprzedaj, daj. Więc daj wszystko, co masz. Co mu kazał oddać? Wszystko, co miał. Tak? Czyli Bóg mu nie powiedział, słuchaj, teraz... A teraz oddasz wszystko, to co masz i to czego nie masz. Nie, tylko powiedział mu, oddasz to, masz oddać to, co masz. Teraz wiecie, kiedy czytałem dzisiaj ten fragment rano i myślałem sobie o tej perspektywie mrówki, motylka, owada, jednej miliardowej składowej części wszechświata i ludzkości. I myślałem sobie, że moim brakiem może jest właśnie ta moja małość, ta nieistotność. To mi powiedział... Nie, brakiem każdego człowieka jest to, że nie chce wypuścić ze swojej ręki tego, kim jest i to, co posiada. To jest największy brak. Iż Bóg nie oczekuje od ciebie, że będziesz służył tym, co wyprodukujesz, tym, jak się będziesz starał, tylko że będziesz służył Bogu tym, co już masz. To, kim jesteś. To, co możesz dać. To, co w tej chwili posiadasz. Tak? Przychodzą do mnie dzieci i mówią, tato, w czym ci możemy pomóc? To ja mógłbym tak po prostu, wiesz, jak mam zły dzień, to tak siadam i tak sobie myślę, co ty mi możesz dać? Mówię, idź do pracy. Wiesz, zarób pieniądze, zapłać za wywóz szamba chociaż. Ale to jest wtedy, kiedy mam zły dzień. Ale kiedy mam dobry dzień, to kiedy dzieci przychodzą i mówią, tato, czym mogę ci pomóc? To ja patrzę na nich, tak? Oceniam ich wagę, wzrost, wiek, możliwości mentalne i mówię, opróżnij zmywarkę. I wtedy słyszę często, to już może nudne się zrobi pomału, ale dobra, przepraszam za powtarzanie tych samych dowcipów, ale historii, ale wtedy bardzo często słyszę, że tato, czy nie mogłeś coś lżejszego wymyślić? Wiesz, ja się zawsze dziwię, bo ja zawsze patrzę i mówię, lżejszego. Czy ja mogłem coś trudniejszego wymyślić i to bez problemu. Tu człowieku, ty mały człowieku, ty mnie tyle kosztujesz. Ja mogłem coś o wiele większego wymyśleć. Ja po prostu wymyśliłem coś, co wiem, że nie sprawi ci najmniejszego problemu, ponieważ... Ty, młody człowieku, posiadasz wszystkie możliwości, żeby to wykonać i nic ci nie ubędzie, kiedy zrobisz to, co masz zrobić teraz. Kiedy nasza córka miała urodziny na początku marca i skończyła, to ona mówi, tato, to już teraz mam 11, już jestem nastolatką. Ja mówię, tak, ty już jesteś nastolatką, teraz to teraz w tym roku to ci przybędzie odpowiedzialności. A Przemek, co będzie robiła? Ja mówię, no już będziemy ją w tym roku, będziemy uczyć ją myć toaletę. A Przemek, a Oliwka, o, wiesz, taki wesoły jest, ale kiedyś słyszałem od mądrego człowieka, że dzieciom trzeba po prostu dodawać, nie odejmować i to będzie dla nich błogosławieństwem, więc dodaję. Wiesz, i myślę, że dokładnie tak samo Bóg patrzy na nas, nie patrzy z perspektywy naszej, że o Boże, mam tyle braków, kim ja jestem, tylko Bóg patrzy na nas i mówi, ty coś masz, ja oczekuję od ciebie to, co masz. I twoje życie to jest właśnie to, co posiadasz, co masz. I twoim życiem jest oddanie tego, co posiadasz, puszczenie w obieg, puszczenie w ruch. I wtedy dochodzimy do właściwej definicji, życia. Ponieważ całe życie sprowadza się do tego, że my cały czas coś oddajemy. Teraz zobaczcie, teraz będą dwa takie fragmenty trochę negatywne, ale one również są tutaj z oddawaniem. 1 Samuela 15:23. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i on zgardzi tobą i nie będziesz królem. Tak? To jest słowo Samuela skierowane do króla Saula. Ale teraz oddawanie czci obrazom. Widzisz, tam również jest dawanie zawarte. Znacie przykazanie z dekalogu, tak, że nie będziesz sporządzał podobizny, obrazów, figur i tak dalej, niczego, co jest na ziemi, nie będziesz oddawał pokłonów, nie będziesz się kłaniał i tam oddawał czci. My wiemy tak, bo tylko jest jeden Bóg i nie wolno nikomu oddawać czci, jak tylko Bogu, więc nie można oddawać podobiznom i tak dalej. Tylko wiesz, teraz to jest wszystko jasne, natomiast teraz pójdźmy, co to jest to w takim razie dawanie? Bo tutaj jest mowa o oddawaniu czci, tak? Czyli ja coś mam, co w tym momencie tego aktu bałwochwalczego oddaję, wypuszczam ze swojej ręki. Widzicie, Bóg kiedy nas stworzył po to, żebyśmy my oddali chwałę Jemu. Patrzy na życie każdego z nas i mierzy przez pryzmat tego, czy po prostu mu oddajemy chwałę. Jezus powiedział, że Bóg szuka tak tych, którzy będą oddawali Bogu cześć, będą Go chwalić, będą Go uwielbiać w duchu i prawdzie. Tak? I Bóg szuka czcicieli na ziemi. Nasze życie na tyle ma znaczenie, wartość i moc, na ile jest oddaniem siebie Bogu, oddaniem Bogu chwały. Człowiek każdego dnia, chodząc po ulicach, chodząc po ziemi, mam możliwość zdecydować, czy jego życie oddaje, czy jego życie daje chwałę Bogu, czy przyjmuje chwałę lub oddaje chwałę czemuś innemu, komuś innemu. Tak, jeżeli nasze życie jest oddawaniem siebie, to musimy zobaczyć, że nawet kiedy nie mamy tego objawienia tutaj, jak z życia bogatego młodzieńca, oddaj wszystko, co masz, to musisz zwrócić uwagę, że i tak oddajesz. Tak? Bo to jest trochę na takiej zasadzie, jak to pytanie, które często stawiamy, komu służysz? Tak? To jest to z piosenki Boba Dylana, że każdy musi komuś służyć. Kto jest twoim Bogiem? Jak ewangelizujemy, to zadajemy to pytanie, kto jest twoim Bogiem? Jeśli mówimy, nikt nie jest moim Bogiem. Mówimy zawsze, nie, nie. Są bogowie i ty masz Boga. Jeżeli Pan nie jest twoim Bogiem, to jest to inny Bóg. To jest to szatan, są pożądliwości, to jest ciało, nie wiem. Ale każdy komuś służy. Nie ma czegoś takiego, że nie służy. I dokładnie tak samo jest z oddawaniem siebie. Jeżeli nie oddajesz Bogu czci, nie oddajesz siebie Bogu, to i tak oddajesz. Bo całe życie oddajesz. Swój czas oddając na coś, jakimś marzeniom, jakimś pragnieniom, jakimś dążeniom, to komuś to oddajesz. I pytanie jest teraz, czy oddajesz to Bogu? Tak? Teraz z tymi obrazami. To jest bardzo ciekawa rzecz, już tak nie będę szedł w stronę Częstochowy i Fatimy, ale powiedzmy, że my mamy nasze wyobrażenia o Bogu i nasze wyobrażenia o życiu z Bogiem. I to są często piękne wyobrażenia i piękne marzenia. I my jesteśmy w stanie poświęcić się tym wyobrażeniom, ale Bóg zawsze będzie przychodził przez całe nasze życie i pukał do naszego serca i sprawdzał motywację naszego serca, czy my służymy Bogu, czy my służymy obrazowi Boga, jaki sobie wyobraziliśmy. Tak? Jedno z takich wyobrażeń może być bezpośrednio związane z tym dawaniem, że Bóg jest dawcą, więc ja służę Bogu, który jest dawcą. to jest okej, bo w tym momencie, kiedy ja służę Bogu, który jest dawcą, to ja zawsze mogę się spodziewać, że na mnie skapnie, tak? Wszechmogący i tak dalej. To jest wszystko dobrze. Ale teraz musimy również wiedzieć, że my służymy Bogu, który przyjmuje chwałę i który pragnie chwały i który chce, żeby go uwielbić. Tak? Wiecie, ja czasami miałem w temacie modlitwy miałem taki dylemat, kiedy wstaję rano i kiedy tam są różne obowiązki i zawsze jest to życie modlitewne takie, takie, które zwraca się ze swoimi oczekiwaniami i człowiek w swoim cielesnym umyśle próbuje to jakoś zracjonalizować, poukładać sobie, czy warto. I często moja odpowiedź była taka, panie, ale wszystko mam, o co ja mam się modlić? Przecież naprawdę mi błogosławisz, no po prostu, co ja będę prosił, co ja, godzinę na modlitwie, o co? Przecież... Tak? Ale wiecie, kiedy patrzymy z tej perspektywy, to powiem ci, że my potrzebujemy modlitwy, żeby siebie oddać, a nie żeby wziąć. Często ludzie mają problem w rozwijaniu życia modlitewnego, ponieważ patrzą na życie modlitewne z perspektywy tej konsumpcji, czyli co mi to da, że ja się będę modlił. Jeżeli wchodzą w jakąś modlitwę, nie wiem, grupową, zespołową, czy gdzieś są w jakimś spotkaniu modlitewnym, na jakiejś konferencji i tam, wiesz, albo tak jak ja, moje pierwsze kroki w modlitwie to w ogóle były w lesie przy ognisku, więc po prostu, albo z mamą za rękę, więc są te skojarzenia emocjonalne takie, więc my, w ogóle nasze życie modlitewne, często jesteśmy wprowadzani do tego życia przez taką pokusę tego, co my bierzemy z tej modlitwy. Ale później zawsze przychodzi czas na dojrzałość i na takie pewne przekroczenie tych pierwszych lat, które się skupiały na konsumpcji, wejście w dojrzałość i wtedy modlitwa zaczyna być dawaniem. I oczywiście tam ktoś może powiedzieć, ale Bóg zawsze odda. Oczywiście. Bóg zawsze odda. Bo Bóg ochotnego dawcę miłuje i co człowiek sieje, to i rządź będzie i tak dalej, więc Bóg zawsze odda. Ale najpierw trzeba dać, tak? Najpierw trzeba przyjść do Niego i najpierw trzeba być tym, który jest pierwszy, gotowy wypuszczać swoje życie. W oddawaniu Bogu chwały, tak? Więc komu oddajemy chwałę? Naszym wyobrażeniom o Bogu? Naszym marzeniom o naszym życiu? To jest to, co czcimy, tak? My i też, wiecie, ja się zgadzam z takimi... I też to nie jest na takiej zasadzie, myślę, że ci, którzy są z drogi, to już wiedzą, że myśl taka Boża, hebrajska myśl nie jest wykluczająca, tak? Że ona nie ma, że jak to, to nie to. Więc są te fragmenty, które mówią, rozkoszuj się Panem, a da ci to, czego pragnie twoje serce, tak? I ja się zgadzam z całym tym nauczaniem, że musisz marzyć i musisz wiedzieć, czego ty oczekujesz i musisz to zobaczyć i modlić się o coś i jeżeli prosisz Pana, to powiedz mu, o co go prosisz i nazwij to, tak? Więc to nie są rzeczy, które się wykluczają. Ale to, co dzisiaj mówię, jest bardzo ważne, bo jeżeli ty będziesz cały czas żył w miejscu przyjmowania i swoich wyobrażeń, to nigdy nie oddasz. Albo będziesz oddawał się czemuś, co Bogiem nie jest. Tak? Więc tutaj było o oddawaniu czci obrazom. Teraz inny fragment o oddawaniu się, mocniejszy. I nie, z 1 Piotra 2,13 i poniosą karę za nieprawość, oddawanie się w dzień rozpuście uważają za rozkosz, a gdy współbiesiadują z wami, są za kałą i hańbą, ponieważ narzucają się w swoich porządliwościach. Nurzają się w swoich porządliwościach. Więc widzisz, teraz tutaj jest powiedziane o oddawaniu siebie rozpuście. Czyli oddawaniu siebie swoim pragnieniom, porządliwościom. To też jest oddawanie siebie. Tak? Człowiek myśli, że jeżeli po prostu otacza się jakimiś rozkoszami, które nie pochodzą od Boga, to on przyjmuje. Wiesz, przyjmuje, może przyjąć kokosankę, kremówkę. Wiesz. To się wydaje, że przyjmujesz. Ale tak naprawdę to się oddajesz tej kremówce. I ona cię zniszczy. Ale później. Tak, zawsze jest później. Na początku zawsze jest chcemy dać ci kredyt. Ładny dar. Tak naprawdę, przyjmując kredyt, oddajesz się bankowi i będziesz już służył mu, dopóki nie spłacisz ostatniej raty. Taka jest prawda, tak? Nie ma darmowych lunchy, ktoś powiedział, tak? Do mnie taki pan dzwoni jeden, który chce mi coś sprzedać. Tak wpisałem się na taką listę mailingową na pewnym portalu. I oni mi od razu nie wykryli. Po prostu są fantastyczni. Ja po prostu za każdym razem, jak z nim rozmawiam, nie mam czasu do niego, to mówię, proszę pana, ale co ja będę musiał wam za to dać? I on przez 2 tygodnie mówi nic. A ja tylko dlatego z nim nie toczę rozmowy dalej, bo wiem, że będę musiał, tylko jeszcze nie odkryłem. Ja po prostu mówię, nie, proszę pana, nie mam czasu, do widzenia. Mi zadzwoniłby później. Teraz już nie odbieram, bo sobie wpisałem ten numer. Jak przejdą na inny numer, to znowu mnie złapią, ale na razie dzwonią z tego samego. Więc wiesz, to jest właśnie to, że całe swoje życie oddajesz się. Dajesz swoje życie. Życie jest dawaniem, nieustannym dawaniem. Tylko teraz gdzie to ląduje? W jakim to kierunku idzie? Tak? Czy to wielbi Boga? Czy to wielbi Ciebie? Tak? Też miałem taką myśl, to chyba było 2 tygodnie temu. Zastanawiałem się nad swoim życiem, był piękny słoneczny dzień. Jechałem samochodem przez Marysin Wawerski akurat. Jak sobie myślałem, że tak, myślę, że my jako wierzący myślimy tak. Myślę, że to jest nie tylko moja myśl, ale też wasza. Że kiedy jesteś w takiej dobrej, Bożej, dobrej społeczności z Bogiem i masz prawidłowe spojrzenie na swoje życie, to nie możesz powiedzieć, że masz złe życie. Tak? Macie tak? Naprawdę. Jest tak, że mamy dobre życie i możemy, kiedy tak jesteśmy w dobrym miejscu refleksji, to możemy powiedzieć, Boże, naprawdę jest nieźle. Jak się rozejrzeć dobrze dookoła, to ja jestem szczęśliwcem, jestem szczęściarzem. I właśnie miałem coś takiego, że jechałem przez Marysin Wawerski i mówiłem, Boże, moje życie nie jest takie złe. Ale od razu przyszła myśl, ale też nie jest takie dobre, jak marzyłem. I tak zacząłem się konfliktować sam z sobą i rozmawiać. I mówię, no to jakie ono w końcu jest? Nie jest takie dobre, jak marzyłem, ale też nie jest takie złe, jakby mogło być, to dlaczego tak jest? Wtedy Bóg do mnie bardzo wyraźnie przed odpowiedzią i powiedział, problem jest w perspektywie, z jakiej patrzysz na swoje życie. Mówię, bo ta ocena, że nie jest takie złe, jakby mogło być i nie jest takie dobre, jak marzyłeś, to jest perspektywa konsumenta. Tak? Bo z perspektywy konsumenta mogli mi wcisnąć coś gorszego. Więc nie wcisnęli mi nic takiego złego jeszcze. Jest całkiem nieźle, no po prostu zdrowy jestem. Mam rodzinę, mam swój zawód, mam swoje powołanie, naprawdę tylko wielbić Boga. Ale to jest perspektywa konsumenta. I też na te marzenia, ale no nie jest jeszcze tak wspaniałe, jak sobie kiedyś marzyłem. To też jest perspektywa konsumenta. I to jest bieda, bo z tej perspektywy nigdy nie wynika głębokie zrozumienie życia. Bo to jest tylko biorca, to jest ten, który cały czas przyjmuje, tak? Dopiero z perspektywy tej oddawania siebie zaczynamy widzieć, czy jesteśmy we właściwym miejscu, czy nasze życie ma właściwe znaczenie, tak? Więc tutaj było oddawanie czci. Czy twoje życie wielbi Boga? Czy oddaje mu chwałę? Druga rzecz, czy oddajesz siebie może pożądliwością, może zaspokojeniu swoich pragnień? Wiecie, ludzie, którzy są bogaci, którzy osiągnęli sukces, nie wiem, ludzie, którzy zarabiają dużo pieniędzy, mają dużo wolnego czasu, nie wiem, jacyś celebryci, czy w ogóle. Wiecie, patrzy się na tych ludzi, to są ludzie, którzy często oni giną w pustce tego sukcesu, który osiągnęli. Rozpadają im się rodziny, małżeństwa, mają niepoukładane relacje, nie wiedzą, co ze sobą dalej zrobić. Popełniają samobójstwa, będąc najbogatszymi ludźmi na ziemi. Z czego to się bierze? Wiesz, to się bierze za każdym razem z tej perspektywy biorcy, że już tak naprawdę nie mam po co żyć. Co ja jeszcze dodam do swojego życia? Tak? Dopóki myślę, że coś jest osiągalne i mnie to kręci, to ja będę biegł. Ale jak już na przykład to jest nieosiągalne, albo już mnie to nie kręci, bo już to miałem, to ja jestem skończonym człowiekiem. Ja wtedy siedzę i wtedy po prostu jest pustka i dramat i tragedia życiowa. Iż my nie jesteśmy stworzeni po to, żeby całe życie brać. mogą być jakieś takie potrzeby, które nas mocno pędzą, tak? Człowiek jest głodny, no to zaczyna pracować, tak? Jest, Biblia nawet mówi, że usta robotnika pobudzają go do pracy, bo chce zaspokoić swoje wnętrze, no to pójdzie i po prostu tą dychę zarobi, żeby mieć na bułkę jogurt, tak? No, i to jest okej, tak jesteśmy skonstruowani. Ale jeżeli będziemy tak całe życie żyli, to dramat, bo musimy rozumieć, że nasze życie nie jest nam dane po to, żebyśmy przetrwali, żebyśmy byli na tym survival level, czyli poziom przetrwania, żeby rachunki popłacić. Bóg nas powołał do tego, żebyśmy mieli przecież na poziom wpływu, a poziom wpływu to jest zawsze poziom oddawania siebie. Oddawania siebie. Oddawania siebie. Wiesz, młody człowiek zaczyna życie, myśli sobie tak, ożenię się, wyjdę za mąż, będę miał dzieci, będę miał rodzinę, dom, jakieś coś się kupi. I wszyscy młodzi ludzie zwodzą się na tym etapie, tak, i to jest chyba dobrze, że się zwodzą, bo tak to Bóg stworzył i tak powinno być. Zwodzą się taką myślą, że oni ustawiają swoje życie. Ale wystarczy, nie wiem, 5-10 lat małżeństwa, pierwsze dzieci i człowiek budzi się w miejscu, że jego życie jest dawaniem i już zawsze dawanie będzie. I już się nic nie zmieni. W małżeństwie, dopóki nie mam współmałżonka, to myślę o nim, o niej, prawda, jako o tym darze, który przyjdzie do mnie. Co przyjdzie do mnie? Jak przyjdzie żona do mnie? Co przyjdzie? Co ja będę miał? Co ja będę z tego miał? Ja będę miał... Kurczę! Co ja będę miał? Nie, może użyjmy słów biblijnych. Biblijnego języka użyjmy. Będę miał pieszczot. Jest biblijne słowo? Jest. Będę miał przyjaźń, miał relacje. Będziemy mogli spędzać razem czas. Zrozumienie. Będziemy blisko siebie. Lepiej jest dwóm niż jednemu, bo mogą się ogrzeć. Później, no. Będzie nam tak dobrze nam będzie. I to młody człowiek. Ale później po prostu wystarczy 5 lat małżeństwa i weryfikacja następuje, tak? Co jest po prostu? I to jest nawet to, co Mark Gungor o małżeństwie uczy, kiedy mówi o tym punktowaniu siebie przez małżonków, że dochodzi takiego momentu, że i często to jest właśnie ten punkt przełomu i dramat w małżeństwie, kiedy człowiek zaczyna kalkulować po prostu, czy to mu się wszystko kalkuluje, ile on wnosi, ile wynosi z tej relacji. Wiesz, my jako wierzący ludzie, my powinniśmy jak najszybciej dojść do tego miejsca, tej kalkulacji, że moje życie jest oddawaniem siebie. Im szybciej się tam znajdziemy w tym miejscu, tym szybciej doświadczymy spełnienia w własnym życiu. Dopóki jesteśmy w tym miejscu, że to życie jest nam dane po to, żebyśmy mogli coś otrzymać, to ciągle nie przechodzimy do miejsca tego przygotowanego nam od Boga. Żebyśmy byli jak Jezus Chrystus. Przecież wstępujemy w Jego ślady. Tak? Wiesz, ja mam dzieci i ja po prostu na początku, jak mieliśmy je późno, więc mogłem się przyzwyczaić do takiego życia wiecznego kawalera. Chodziliśmy spać, kiedy chcieliśmy, wstawaliśmy, kiedy chcieliśmy. Moim szefem już od wieku 25 lat jest Pan Bóg, który mnie zatrudnia. I on w swoim słowie mówi, próżno rano wstajecie. Więc ja słucham mojego szefa, jestem pastorem, sam sobie reguluję czas pracy. Tu miałem żonę i nie miałem dzieci. I po prostu wiesz, i teraz jak w wieku 35 lat, późno bardzo, Oliwka się pojawiła, to nagle jakby ktoś szarpnął wagony, wiesz. Walizki pospadały, huk jakiś, bum, bum, wiecie jak to podczepią lokomotywę, nie? Pod wagony, które stały i nagle tak ona rusza, szarpnięcie. Ja po prostu mówię, co jest? Wiesz, i teraz moja córka w marcu 11 lat, i powiem wam, te 11 lat to jest takie coraz takie bardziej satysfakcjonujące dochodzenie do takiego miejsca zrozumienia, że moje życie jest dawaniem. I wiesz, im więcej szczęścia, im więcej zgody na to, tym więcej szczęścia. I to jest właściwy kierunek. Więc zrozum, że życie jest oddawaniem siebie. Oddawaniem. Kaznodziei Salomona mówi tak. Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. Rozdziel dział między 7, a nawet 8, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi. Widzisz, my jesteśmy tymi mrówkami, które mają za zadanie wykonać swoje zadanie. I nie możemy myśleć w kategoriach po prostu cały czas wszystko, co zrobię, kiedy mi się to zwróci. Tu jest nawet powiedziane tam w innych tłumaczeniach Biblii, że wypuść swój chleb z ręki albo wypuść swój chleb na wodę, mówią inne tłumaczenia. Czyli po prostu przestań kontrolować to, co dajesz, bo tylko Bóg wie, kiedy będziesz tego potrzebował i to we właściwym momencie wróci. Ale twoje życie niech będzie nakierowane na wypuszczanie z ręki swojego życia. Na oddawanie swojego życia. To jest właściwy kierunek. Ile mogę dać więcej? Miałem taki obraz, on jest z Biblii, tak? W Biblii jest napisane, że zasiadamy w okręgach niebieskich w Chrystusie i tak dalej. I wiesz, miałem taki obraz, czasami w domu jestem i siedzę sobie w fotelu i moja żona przychodzi i mówi, będzie herbata? No to i wszystko zależy od tego, jaki mam nastrój, jaki humor, taka jest odpowiedź, nie? Tak w najgorszym humorze, no mówię, co to za pytanie? Przy bardzo dobrym, przy takim najlepszym humorze, to będzie oczywiście, kochanie, na kiedy, jaka i już lecę, prawda? A może przy tym najlepszym to w ogóle nie ma pytania nawet. Nie zdąży się objawić. Ale najlepszy jest ten moment taki zupełnie w środku, taki średni, jak całe nasze życie. Bo wtedy jest takie, okej, okay, ona chce herbaty. Ja, wiesz, w którą stronę pójść w tym dialogu, tak?
Do kuchni.
W zasadzie mówi, wiesz, to dobrze się składało, ja też bym się napił. Na w tą stronę pójść. Każde małżeństwo ma takie swoje fajne dialogi. I ja mówi, będzie herbata? Ja mówię, będzie, tylko wstaw wodę. Już jest taki na podział, rozumiesz? Ktoś stawi wodę, ktoś zaparzy już tego, nie? Człowiek przychodzi, tato, jest coś do picia? A szklankę czystą masz? Jak tak odsunąć ten moment dawania? Mówi, tato, ty zawsze masz jakieś warunki wstępne. No, takie jest życie właśnie. Wiesz, i to jest, ja tak widziałem, siedzę w tym fotelu z tą herbatą i tak właśnie mi przyszedł ten fragment, że my zasiadamy w okręgach niebieskich w Chrystusie. I Jezus nawet powiedział, że będziemy zasiadać do apostołów sobie powiedział, że będą zasiadać na 12 tronach i tak dalej, będą sądzić. Wiecie, i tak do mnie dotarło, że my w tym życiu, w którym tutaj jesteśmy, to jest ten czas, w którym nie mamy zasiadać na tronach. Że to nie jest czas jeszcze zasiadania na tronach. Jak tam, wygodnie ci tak na tym lotniczym fotelu tam na dole? To nie jest ten czas. Tak naprawdę ten czas życia ma być poświęcony oddawaniu, a nie przyjmowaniu. No ale jesteśmy królami, królami. Jest napisane w Hebrajczyków, królewskim kapłaństwem, czy tam w Piotra, królewskim kapłaństwem. Królami. Ja wczoraj napisałem, że kim ja jestem? Motylem, mrówką, kim jestem? Moja żona powiedziała, jak nie mam odpowiadać według ciała, to jesteś synem Bożym. Tak? Myślę, to dobrze, bardzo duchowa odpowiedź, ale... Wiesz, myślę, że my mamy być takimi synami Bożymi, jak trochę jak Aragorn, że po prostu, jak Jezus, że po prostu on przyszedł, żeby służyć, nie żeby zasiadać na tronie. Tron jest na koniec, odpoczynek jest na koniec. Miejsce przyjmowania i przyjmowania służenia jest potem. Nie, może ja po prostu mówię jakieś zbyt oczywiste rzeczy, może mówię, nie wiem, Może teraz tak się nawet zawahałem, że może to tylko ja mam takie myśli, że chcę posiedzieć na tym tronie. Może wy nie macie, może to tylko ja jestem ten grzesznik, co nie chce herbaty żonie robić. Nie wiem.
To jest prawda.
może ja po prostu źle tu proporcje ustawiłem. Ale nie, ale myślę, że to dotyczy każdego z nas, tak? Że my będziemy zasiadać na tronach. Ale to jest przyszłe. Dzisiaj jesteśmy królami, którzy służą, którzy mają oddawać, którzy nie mają myśleć o tym, żeby coś przyjąć. Kiedyś pamiętam, było u nas takie małżeństwo usługujących, mąż i żona, i ona taka była dosyć charyzmatyczna, taka szybka, i mąż taki bardziej spokojny. I tak patrzyłem na niego i tak mi tak nie grało mi, tak po prostu tak mówię, O, tak wokół tej żony, tu tralalala, i tu ona mówi, podaj mi Biblię, on jej podaje od razu. I po prostu ona coś tam do niej mówi, weź mnie przytul, i on od razu przytula ją. Jak później z Zizą tak mówię, mówię, ty słuchaj, takie dziwne małżeństwo, on taki fircyk wokół niej, tak po prostu, co ona zawoła, to on tak skacze tego, nie? Jakieś takie małomęskie takie, nie? A Iza mówi, ja bym tak chciała. Ja byś tak chciał? No tak. Byś tak mi przyniósł tak marynarkę, mi przyniósł, jak mi jest zimno i tak mi... Ja mówię, wow, to są obszary nieodkryte przeze mnie. W ogóle. To jest nowość. To było dawno temu. To było dawno temu. Okay. Rozdawaj swój. Jeremiasza. Słuchajcie, nastawcie uszu. Nie wynoście się, gdyż Pan to mówi. Oddajcie Panu, waszemu Bogu, chwałę, zanim zapadnie ciemność i zanim wasze nogi się potkną o mroczne góry. Oddajcie Panu chwałę, tak? Wiesz, każdego dnia jesteśmy obserwowani przez innych ludzi, przez duchy, przez aniołów, przez Boga. Jesteśmy cały czas pod obserwacją i całe nasze życie każdego dnia albo oddaje, albo przyjmuje. Oddaj chwałę Bogu. Tak? Wiesz, ja myślę, że nawet wtedy, kiedy odpoczywamy, kiedy jesteśmy zmęczeni, to musimy oddawać chwałę Bogu. Ja teraz, jak byłem chory taki, tak jak wam mówię, jeszcze dobrze się nie czuję, i musiałem się położyć, bo mi się nogi plątały i po prostu mówię, położę się. I się kładłem i taka była myśl, czy ja dobrze robię, że ja się kładę, czy ja dobrze robię? To kładłem się i zaczynałem się modlić, oddawałem Bogu chwałę za swoje życie. Po prostu, jak odpoczywasz, po prostu idziesz na imprezę, żeby się dobrze bawić, żeby się wyluzować, wychilloutować, nie wiem, jakieś tam są słowa teraz takie, których starzy nie powinni ich używać, bo śmiesznie wypadają i młodzi tego nawet od nich nie oczekują. Więc idziesz tam, to pamiętaj, że to jest, że tam też oddajesz chwałę Bogu. Tym, w jaki sposób ten czas spędzisz, jakie słowa wypowiesz, na co spojrzysz, jak się odezwiesz, jaka myśl zamieszka w twojej głowie. Bądź tym, który oddaje, który nie zasiada na tronie, tylko który oddaje. Oddajcie Panu, Synowie Boże, oddajcie Panu chwałę i moc, oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. Wszystko oddajcie, oddajcie, oddajcie. Tak? W samej spowiedzi, oddajmy pokłony, oddajmy pokłon. Więc myślałem, jejku, kiedy my pokłony oddajemy? Nie oddajemy, nie mamy takiej praktyki w ogóle, nie mamy takiej duchowości, nie mamy takiej religii. Może powinieneś w domu pokłony bić przed Bogiem. Wiesz, Boże, ale co ja się będę modlił, ja wszystko mam, jestem taki bogaty. Daj, daj, zacznij bić pokłony Bogu. Oddaj Mu chwałę. Oddaj Mu cześć. Wywyższ Jego w swoim życiu. Weselmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblicę Jego przygotowałaś. Tak? Nawet nie chce mi się mówić tutaj o tym takim tekście, ktoś kiedyś powiedział, że ale fajne uwielbienie było, dzisiaj dużo wziąłem. Uwielbienie nie jest po to, żeby wziąć. Uwielbienie jest po to, żeby się oddać. Oddać Bogu chwałę. Tak? Mateusza 10:39. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Tak? Więc życia nie możesz chcieć zachować. Musisz rozdać życie. Oddać życie. Kto bowiem chce zachować duszę, więc życie, dusza, straci je. Kto straci dla mnie, ten ją zachowa. Możesz siedzieć w domu i mówić, Boże, jestem taki zmęczony, jestem taki sfrustrowany, taki po prostu nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, dokąd moje życie zmierza. Wiesz, to jest próba zachowania swojej duszy, zachowania swojego życia. Niech mi ktoś przyjdzie, niech ktoś mnie pogłaszcze, niech ktoś do mnie zadzwoni, niech ktoś mi zrobi dobrze, po prostu... Po prostu to jest niewłaściwy kierunek, to cię zniszczy. Musisz wstać, musisz podnieść się, musisz pójść, musisz wyjść, musisz zacząć służyć, musisz zacząć pomagać. Nie wiem, drobne rzeczy, może potrzebujesz za kogoś zacząć sprzątać, robić zakupy, gotować. Porusz się, wynieś śmieci, pójdź do sąsiada, pomóż mu, jak widzisz potrzebę, to zadziałaj. Tydzień temu chyba była taka informacja, jakaś kobieta się zagubiła na moście Kiri Skłodowskiej, jakaś starsza, szła o kulach, pod prąd pasem, nawet nie chodnikiem, tylko pasem. Była gdzieś w połowie mostu, straż miejska zauważyła, zatrzymała się i był raport w gazecie. Ci strażnicy byli zadziwieni, jak to możliwe, że ta kobieta starsza doszła do połowy mostu między samochodami i żaden samochód się nie zatrzymał. Przecież to jest długi most. A to był szczyt, tam samochody jechały, nikt się nie zatrzymał. To jest ten świat, tak? I to jesteśmy my. Nikt się nie zatrzyma, bo nikt nie myśli, że to po prostu ma jakieś, że to ma związek ze mną, bo ja, prawda? Wiecie, to czego jest pełne media są, tak? Jak żyć, tak? To jest krzyk konsumentów, tak? Dlaczego państwo nie zrobiło? Dlaczego rząd nie zrobił? Po prostu cały czas to takie, a jak oni tam? A jak władze tego miasta? Jak te dziury w drogach, tak? Po prostu weź. Sprzedaj samochód. Nie będą ci dziury w drogę przeszkadzały. Po prostu przestań. Możesz swoje życie zainwestować. Możesz oddać siebie. To jest przedostatni chyba fragment. Nie, to trzeci od tyłu. Mateusza 16:24. Wtedy jest rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto utraci życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał? Pozyskał, pozyskał, pozyskał. Pozyskał, zyskał, zyskał. Zysk, 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 zysk. Co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje szkodę poniósł? Albowiem co da człowiekowi w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Życie jest po to, żeby je wypuścić, żeby je oddać. Życie jest dawaniem. I tutaj inny. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. Kto je utraci, odzyska je. Zabiegać o swoje życie. Wiecie, to jest po prostu... To jest taki najbliższy naszej duszy amok, którego nie rozpoznajemy, że nam towarzyszy. Zabieganie o swoje życie. Po prostu jesteś po to, żeby służyć. Nie po to, żeby się ogarniać całe życie. Tak? Zaproś kogoś do domu. O, nie mogę, nie mam posprzątane. To jest ten werset. Nie zabiegaj o swoje życie, nie zabiegaj o to, żeby posprzątać w swoim domu, zaproś innych do domu. Masakra. Nie zapraszasz ludzi do domu po to, żeby im się pokazać, jakie masz ogarnięte życie i żeby się pochwalić i zaimponować, tylko zapraszasz po to, żeby ktoś się dobrze czuł, żeby mu usłużyć, żeby go przyjąć, żeby go wysłuchać, żeby go ogrzać. Hello! Słuchajcie, zadam pytanie. Lubicie bywać w miejscach, gdzie jesteście fajnie przyjęci, nie?
Pewnie.
Tak? Do jakich kawiarni chodzicie? Do jakich knajp? Do takich chodzicie po prostu... Mówię, ale tak potrzebuję, żeby tak się poczuć dobrze, tak... Wpadnę do baru średnicowego. Leniwe dwa razy!
Leniwe dwa razy.
Czy to jest to miejsce? Nie, już to idziesz w inne miejsce, idziesz do miejsca, gdzie po prostu, dzień dobry pan, proszę tutaj, proszę, może tutaj, no jak tam, to tak, może tak, siak, owak, i wtedy to jest dobrze. I teraz wiesz, jeżeli ty wiesz, co jest dobrze, to teraz daj to dobrze innym. Niech inni się tak czują, niech twój dom będzie takim miejscem, niech twoje otoczenie będzie takim miejscem, niech twoje rozmowy, relacje z ludźmi będą takie. Masz ludzi, z którymi lubisz być? Do których lubisz podejść, porozmawiać? I masz takich, do których nie lubisz podejść? No to to jakim będziesz? Tak? Dobrze. Ostatni fragment. Mateusza 21. Mówiąc im: idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiążcie i przywiedźcie mi je. A jeśli by wam ktoś rzekł, powiedzcie. A jeśli by wam coś rzekł, powiedzcie, pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. Słuchaj, pan potrzebuje twojego życia. Puść je. Pan potrzebuje twojego życia. Puść je. Puść je w ruch. Zacznij je oddawać. Puść je. Niech twoje życie będzie życiem oddanym. Niech twoje życie będzie życiem oddanym innym ludziom. Życie jest oddawaniem. Życie nie jest konsumowaniem. Życie nie jest braniem. Życie nie jest ogarnianiem się. Życie to są te wszystkie drobne rzeczy, które możesz zrobić dla innych. Ale ja bym chciał zwiedzić cały świat. Cały świat pozyskać. Ale jeszcze tyle rzeczy są, które nie widziałem. Wiesz, zasadzeni w domu pańskim wydają owoc nawet w próżnej starości, ale oni są zasadzeni. Wiesz, takie drzewo, które jest zasadzone w dziedzińcach bożych, to nie jest drzewo, które jest nastawione na konsumpcję. Jego konsumpcja jest, ale jest w Bogu, jest w tym dziedzińcu bożym, ale on później już siedzi, nigdzie nie podróżuje. Tylko wydaje owoc i przychodzą inni, karmią się z tego owocu, które to drzewo wydaje. A ono jest zasadzone. Już koniec z podróżami, koniec z zdobywaniem świata. Tak? Okej. Słuchajcie, strasznie mi się kręci w głowie cały czas. I pora już kończyć. 13:04, więc jest dobrze. To jak? Nabraliście innej perspektywy życia? Naprawdę, mówię wam, to jest świetna perspektywa po prostu. Nie, co jeszcze mogę zabezpieczyć? Co mogę otrzymać? Co mogę zorganizować? Ale jak mogę się poruszyć? Jak mogę usłużyć? Jak mogę dać? To jest właściwy kierunek. Amen. Wstańmy. Te wszystkie pytania o satysfakcję. Czy masz satysfakcję z życia? Może takie zrobimy wezwanie dzisiaj do ołtarza takie. Jeżeli jesteś w swoim sercu nieusatysfakcjonowany swoim życiem, jeżeli trapią cię głęboko wszystkie potrzeby niezaspokojone, Pan, dobry Bóg, chce ci to wszystko dać. Ale najpierw musisz wszystko oddać i zacząć służyć i przestać pakować do swojego życia kolejne skarby i upychać je w worku i w skarbcach. Pan mówi, otwórz swoje szafy szeroko, bo wyjmuj wszystkie skarby tam zawarte i rozdaj je. Amen. Ojcze, dziękujemy ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy ci, że ty nam dajesz właściwą perspektywę na nasze życie. Nasze życie może nabrać właściwego kierunku, kiedy jest życiem, kiedy jest oddawaniem. Oddawaniem siebie. Panie Jezu, dziękuję ci. Dziękuję ci, że dałeś mi moc i że mogłem powiedzieć to słowo. Ojcze, proszę cię, Ojcze, niech twoja łaska i twoja moc będzie nad naszym życiem. A żebyśmy mogli jeszcze bardziej siebie oddać. Tobie, oddać tobie chwałę. Nie oddawać się pożądliwością, nie oddawać czci pod rzeczom, które przypominają ciebie, stworzeniu. Ale oddawać cześć tylko Tobie. Oddać się w oddawaniu. Halleluja. Amen. Niech was Bóg błogosławi.